Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. 21 lutego wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś powrócimy jeszcze do Watykańskiej Konferencji o Zespołach Opieki Duszpasterskiej wśród Chorych. Ksiądz Leszek Gęsiak będzie na ten temat rozmawiał z Martą Grabek-Nikraszewicz. Nadamy też audycję Święty Jan z Awili, doktor Kościoła na rok wiary. A program zaczynamy od aktualności watykańskich. Zapraszamy.
Ateizm praktyczny naszych czasów jest bardzo podobny do ateizmu opisywanego przez Biblię. Nie ma on charakteru teoretycznego, lecz jest po prostu obojętnością na Boga, swobodą stanowienia, co jest dobre, a co złe, mówił kardynał Gianfranco Ravasi w piątym dniu watykańskich rekolekcji dla papieża i kurii rzymskiej. Dziś dzielił się swymi doświadczeniami z dziedzińca Pogan, a zatem papieskiej inicjatywy nowego dialogu z niewierzącymi. Jej realizacja została powierzona kierowanej przez kardynała Ravasiego Papieskiej Radzie Kultury. Pokazała ona, że ateiści, którzy reflektują nad swą sytuacją, wcale nie są zadowoleni z własnej niewiary, nie chcą być skazani na ateizm, pragną, by Bóg istniał, szukają świadków Jego obecności, mówił kardynał Ravasi.
Autor tegorocznych rekolekcji zwrócił uwagę, że duchową nicość ateistów trzeba jednak wyraźnie odróżnić od poczucia nieobecności Boga, które przeżywają niekiedy ludzie wierzący i o którym mówi też Pismo Święte. Jest to o tyle ważne, że złe przeżywanie nieobecności Boga może prowadzić do prawdziwego ateizmu, zaznaczył kardynał Ravasi.
Dla nas wierzących Bóg nie znika kompletnie z naszego horyzontu, ale zdarza się po prostu, że nie odczuwamy już Jego obecności. Chciałbym, abyśmy pod tym względem, my biskupi, zadbali o kapłanów. Wielu księży przechodzi przez to doświadczenie i nie potrafi sobie z nim poradzić. Potrzebują naszej pomocy. Wiecie to dobrze, zwłaszcza ci z was, którzy byli biskupami diecezji. Ja spotkałem się z tym wielokrotnie, kiedy głosiłem rekolekcje. Przychodzą mi w tym momencie na myśl pewne rekolekcje dla kapłanów Szwajcarii. Bardzo wielu księży borykało się tam z tym problemem, który przeradza się później w problemy innej natury, na przykład moralnej. Ale u podstaw leży właśnie to poczucie nieobecności. Jest to bardzo niebezpieczny stan, bo z nieobecności można popaść w nicość.
Kuria Rzymska to jedna z najmniej skorumpowanych i najbardziej przejrzystych instytucji na świecie, uważa kardynał Julian Herranz. Hiszpański purpurat stał na czele komisji kardynałów, która na polecenie papieża miała wyjaśnić aferę WatiLeaks. W wywiadzie dla dziennika El País zaprzeczył on pogłoskom, że dymisja papieża mogłaby mieć związek z intrygami w kurii.
Z kolei francuski kardynał Jean-Louis Thoron, przewodniczący papieskiej rady do spraw dialogu międzyreligijnego, dzieląc się z Radiem Watykańskim swoimi refleksjami po papieskiej dymisji, zwrócił uwagę na niedoceniany często wkład Benedykta XVI w doprecyzowanie zasad dialogu z innymi religiami, zwłaszcza z islamem.
Mam nadzieję, że dialog międzyreligijny będzie należał również do priorytetów przyszłego papieża. Benedykt XVI zrobił w tym względzie bardzo dużo, zwłaszcza w odniesieniu do muzułmanów. Odwiedził 3 meczety i wygłosił ważne przemówienia, dbając zawsze o to, by był to dialog lojalny, pełen szacunku, a przy tym bez tworzenia zamieszania, bez relatywizmu i synkretyzmu. Benedykt XVI jest papieżem tego, co istotne. Pomógł nam odkryć nasze duchowe korzenie, wiarę łączyć z rozumem, być konsekwentnymi w wierze. Taka postawa udziela się innym. Benedykt XVI nie jest tylko intelektualistą, ale również mistykiem. Jego homilie są bardzo teologiczne, ale mają one też źródło mistyczne. Benedykt XVI dużo się modli, nie obnosi się z tym, ale naprawdę dużo się modli.
Wiadomo już, że w konklawę weźmie udział najwyżej 116, a nie 117 kardynałów. Ze względu na stan zdrowia do Rzymu nie przyjedzie emerytowany arcybiskup Dżakarty, kardynał Julius Rajadi Dharmatmadja.
Poinformował on, że ze względu na poważne problemy ze wzrokiem nie weźmie udziału w konklawę. Moje trudności z oczami stanowiłyby poważne utrudnienie, ponieważ w czasie trwania konklawy nie można korzystać z niczyjej pomocy. stwierdził indonezyjski kardynał, wyznając, że samodzielnie nie jest w stanie czytać. Jednocześnie zapewnił o swojej modlitwie za uczestników konklawy i za przyszłego papieża.
Kardynał Julius Rajadi Dharmatmadja ma 78 lat. 2 lata temu ze względu na wiek zrezygnował z funkcji arcybiskupa Dżakarty. Jak podkreślił, by pełnić taką posługę, trzeba mieć dużo sił i cieszyć się dobrym zdrowiem. Do kolegium kardynalskiego włączył go Jan Paweł II w 1994 roku. Moim gościem jest pani Marta Grabek-Niekraszewicz, absolwentka podyplomowej szkoły świętego Jana Bożego w Krakowie. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Proszę pani, co znaczy szkoła świętego Jana Bożego? To jest szkoła dla kapelanów. Pani nie jest księdzem, nie jest pani duchowną osobą.
Oczywiście, ale posłudze chorym jest ogromne miejsce, nie tylko dla osób zakonnych, konsekrowanych, ale również dla osób świeckich, wolontariuszy, współpracowników. I w tej szkole śladami Jana Bożego, bo w charyzmacie Jana Bożego działa zakon bonifratrów, uczymy się i teraz uczymy również innych, jak posługiwać choremu, jak uzupełniać tą pracę osób świeckich, osób duchownych, nie wchodząc sobie wzajemnie w kompetencje, a osiągając to, na czym nam zależy najbardziej, czyli podniesienie jakości życia naszych chorych, otoczenie wsparcią pacjentów, podopiecznych, ich rodzin, tego wsparcia od nas potrzebują.
Na czym polega praca, posługa osoby świeckiej w szpitalu, nie jako lekarza, ale właśnie jako swego rodzaju duszpasterza?
Przede wszystkim posługa duchowa osoby świeckiej będzie się koncentrowała na przygotowaniu do sakramentów. To jest jakby przedpole działalności kapelana. Osobie świeckiej, wolontariuszowi bardzo często jest o wiele łatwiej dotrzeć do chorego niż osobie z personelu, tak? Wolontariusz nie jest objęty polityką organizacyjną szpitala czy jakiegoś ośrodka opieki, jest osobą z zewnątrz wnoszącą takie nowe spojrzenie, nowe podejście do chorego. Poza tym to jest ktoś, kto zawsze będzie miał czas, nie będzie w biegu i zawsze ten czas poświęci w takiej ilości, jakiego chory potrzebuje. Jest to osoba, która zawsze, myślę, że będzie miała większą możliwość odpowiedzenia na bieżąco na wszystkie potrzeby chorego, które się pojawią, w tym również właśnie duchowe, przygotowujące do przyjęcia sakramentów, spowiedzi.
Czego oczekują ludzie państwa, od ludzi świeckich, którzy pomagacie kapelanom szpitalnym? Czy nie ma czasem takiego uproszczenia, że jeżeli już posługa duchowa, to musi to być posługa księdza?
Często chorzy, którzy spotykają się z ideą w ogóle działalności zespołu opieki duszpasterskiej, w którym działają osoby świeckie, są taką sytuacją zaskoczone, tak, że o problemach wiary przychodzi z nimi rozmawiać osoba świecka. Niemniej jednak wszyscy członkowie zespołów opieki działających w ośrodkach bonifraterskich są doskonale do tej roli przygotowani. Dlatego też ta bariera nie trwa długo. Ten chory bardzo szybko się przekonuje, obdarza tą osobę świecką zaufaniem i tak samo jak z kapelanem potrafi się otworzyć, potrafi mówić o swoich problemach, a ponieważ jest to praca zespołowa, to również informacje dotyczące wszystkich pacjentów są między kapelanem, psychologiem, wolontariuszem, lekarzem czy pracownikami innych szczebli wymieniane po to, żeby na bieżąco dopasować konkretną opiekę, konkretną pomoc do sytuacji, w jakiej się ten chory znajduje.
Jaka jest specyfika takiej posługi duszpasterskiej? Czy nie można jej pomylić z pomocą psychologiczną danej osobie? Gdzie jest ten mocny akcent, o którym nie można zapominać tego typu pracy?
Przede wszystkim wydaje mi się, że osoba świecka, będąca członkiem zespołu, nie będąca psychologiem i nie będąca kapelanem, jest często przez chorego, przynajmniej ja się z taką sytuacją spotkałam, jest przez chorego obdarzana szybciej zaufaniem. On się łatwiej otwiera, ponieważ nie jest to człowiek, którego przychodzi do niego przez swój zawód, tak? Przez swój obowiązek, przez swój etat, tylko przychodzi do niego z potrzeby serca i w ten sposób chorzy nas traktują. Niemniej jednak w zespole wszyscy się uzupełniają, więc jeden chory będzie bardziej chciał otworzyć się przed siostrą, inny zrobi to tylko przed kapelanem i nie będzie chciał współpracować z nikim innym niż księdzem. Do kogo innego dotrze właśnie wolontariusz.
Ile takich zespołów wolontariackich funkcjonuje w Polsce?
W tej chwili w każdym ośrodku bonifraterskim działa ten zespół, jest w tej chwili około 10.
Chorzy to nie tylko katolicy, to także ludzie innych wyznań, to także ludzie innych religii, to czasem, a może nawet coraz częściej ludzie niewierzący. Czy oni także są otwarci na tego typu posługę?
Jest to sprawa indywidualna. Niektórzy są otwarci, niektórzy stają się otwarci po kontakcie z członkami zespołu. Ale w moim mniemaniu szpital, hospicjum, miejsce, w którym chory doświadcza cierpienia, jest wspaniałym miejscem, gdzie istnieje możliwość otwarcia się tego chorego na tą zbawczą działalność Pana Boga, Jezusa. I w tym miejscu tak naprawdę właśnie to jest to pole do ewangelizacji.
Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa, która w tej chwili odbywa się w Rzymie, która jest zwieńczeniem pierwszej serii studiów właśnie Szkoły Świętego Jana Bożego, tych studiów podyplomowych. O czym Państwo mówicie?
Mówimy przede wszystkim o to, co udało nam się wypracować przez ostatnie półtora roku. Jakie mamy sukcesy związane z działalnością tej szkoły, ze studiami. Natomiast na czym zależy nam teraz, to zarażenie tą ideą zespołowej opieki duszpasterskiej księży diecezjalnych, ponieważ mamy problem z dotarciem do niektórych środowisk, pokazaniem wartości tej opieki. A tak naprawdę ta konferencja jest wspaniałą okazją do tego, żeby prezentować te osiągnięcia, te twarde rezultaty, które nam się w tej opiece udało uzyskać dzięki właśnie zespołom, dzięki wolontariuszom. To, że faktycznie ta jakość życia chorych wzrasta. Poza tym klimat pracy, zespół pracowników również odnosi korzyści, ponieważ zespół opieki nie działa tylko w kierunku chorych, ale gwarantuje również wsparcie wszystkim jego członkom. Działamy wszyscy w ramach jednej rodziny. U nas jest to rodzina bonifraterska, gdzie indziej będzie miało to inną formę. I taką ideę tej zespołowej opieki chcemy propagować dalej. Chorzy w szpitalach, w hospicjach, w domach pomocy są teraz i oni teraz tego naszego wsparcia potrzebują. I wydaje mi się, że nie ma na co czekać, bo w ślad za Jezusem my musimy iść do chorych. I w chorym widzimy cierpiącego Chrystusa, to jest nasza posługa. Nie możemy z tym czekać, nie możemy odkładać tego na później. Dlatego chociażby właśnie w trakcie trwania tych dni pragniemy przekonać do tego naszego działania księży, żeby również pozwolili w ramach swoich struktur działać osobom świeckim, działać wolontariuszom, żeby były tworzone zespoły na przykład przy parafiach, gwarantujące opiekę pacjentom cierpiącym w domach. Kto się nimi teraz zajmuje? To jest właśnie rola dla naszych absolwentów i dla zespołów, które będą tworzyć.
Miejmy nadzieję, że szkoła i cały wysiłek podjęty przez grupę studentów, a zwłaszcza tych pierwszych absolwentów, przyniesie wiele owoców tak dla chorych, jak i dla nich samych. Bardzo dziękuję za rozmowę w studiu. Moim gościem była dzisiaj pani Marta Grabek-Niekraszewicz, absolwentka podyplomowej Szkoły Świętego Jana Bożego w Krakowie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Święty Jan Zawili, doktor Kościoła na rok wiary. Audycja ojca Marka Raczkiewicza, Redemptorysty.
Przez modlitwę, pisze święty Jan Zawili, rozumiemy tutaj sekretną i wewnętrzną mowę, przez którą dusza porozumiewa się z Bogiem, raz myśląc, innym razem prosząc, dziękując czy też kontemplując. I ogólnie to wszystko, co podczas owej sekretnej rozmowy dzieje się z Bogiem. Życie i nauczanie Jana Zawili ukazuje nieustanną medytację Słowa Bożego. Choć obficie cytuje Stary Testament, to jednak widać jego preferencje na rzecz tekstów ewangelicznych, a także pism świętego Pawła i świętego Jana. Nasz doktor Kościoła modlił się 2 godziny rano i 2 godziny po południu. Żył dzięki modlitwie, której poświęcił największą część życia, pisze jeden z jego biografów. Liczne zajęcia nie były dla niego przeszkodą, aby znaleźć czas na modlitwę. Nigdy nie głosił kazania, jeśli wcześniej nie spędził długich godzin na modlitwie. Jego główną troską było wyjść na ambonę uspokojonym, zauważa ten sam biograf. Modlitwa Jana wychodzi od dobroci Bożej i od własnej rzeczywistości, osobistej i wspólnotowej, aby przejść do synowskiej ufności i jedności z Bogiem. W traktacie o modlitwie pisze: rozmawiać z Bogiem trzeba z radością i lękiem. Boży lęk polega na uznaniu naszej niegodności, natomiast radość pochodzi z przekonania, że jesteśmy kochani przez Niego w każdej chwili. A zatem stale możemy radować się z jego boskiej rozmowy. Jan Zawili często mówił, że trzeba modlić się wytrwale. Miał powtarzać, że bardziej wolałby widzieć studentów z odciskami na kolanach, niż z oczami zepsutymi od uczenia się. Trzeba też prosić z ufnością i wytrwale. Chcesz, aby dał ci swoje światło i uczył cię? Módl się, proś, a da ci. Bez modlitwy rodzi się wiele zakłamań w życiu duchowym. Jednak kiedy modlitwa jest autentyczna, to prowadzi do życia w miłości i prawdziwej wierze. Kiedy osoba wierząca praktykuje modlitwę serca, która wypływa z żywej wiary, uzyska wszystko, o co prosi, pisze święty Jan. Modlitwa chrześcijańska polega na zjednoczeniu się z modlitwą Chrystusa i z Jego synowską postawą, ponieważ kiedy my modlimy się, to On sam modli się w nas, podkreśla święty Jan. Jest to jak postawa dziecka lub kogoś, kto usłyszy organy i spodobają mu się one. Jest to jak proste uczucie lub uważne skupienie, by uczyć się od mistrza. Zawsze jest to jednak bardzo bliska i rodzinna rozmowa z Panem. Ta ufna, dziecięca modlitwa jest możliwa dzięki Duchowi Świętemu. Komentując tekst listu do Rzymian, gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami, Jan Safili pisze: modlitwa, której nie inspiruje Duch Święty, niewiele znaczy, ponieważ nie przyniesie owocu w życiu praktycznym. Modlitwa jest drogą, która posiada etapy dla początkujących, zaawansowanych i doskonałych. Te etapy zbiegają się z drogą doskonałości. Jest to droga milczenia i ubóstwa duchowego w świetle światła Boga, który jest miłością. Na pierwszym etapie modlitwy przeważa wysiłek ludzkich możliwości. Na drugim stopniu widoczne jest głębsze działanie Boga na te ludzkie możliwości. Trzeci stopień to już zjednoczenie z Bogiem, czyli kontemplacja. Poszukuje się wówczas sekretnej i przyjacielskiej rozmowy z Bogiem, podkreśla święty Jan. Czas na modlitwę można znaleźć z łatwością wówczas, kiedy nauczymy się, że modlitwa jest kwestią miłości, ponieważ nie mieć kilku chwil na nią byłoby wielkim błędem. W dziele Audiophilia Jan proponuje plany modlitwy oraz praktyczne rady. Otoczenie lub właściwe miejsce, uświadomienie sobie Bożej obecności, prośba czy też właściwa lektura. W rzeczywistości modlitwa jest postawą zwyczajną, która jest utwierdzana przez specjalne momenty. W ten sposób Jan wyjaśnia modlitwę nieustanną, komentując werset z Ewangelii świętego Łukasza: zawsze powinni się modlić i nigdy nie ustawać. Nasz doktor Kościoła mówi, że wystarczy wznieść serce do Boga w codziennym życiu. Taka modlitwa jest możliwa zawsze. Któż wam przeszkodzi, abyście nie mogli tego zrobić? Pyta święty Jan. Zachęca wszystkich wiernych do praktykowania tej modlitwy, rozmawiania z Bogiem w skupieniu, sam na sam z Nim w małym kąciku, aby uzdrowił nas z wszelkich słabości. Środki do modlitwy są proste. Trzeba myśleć, czuć, zastanowić się nad sobą, dialogować. Jednak modlitwa, która ma charakter dziecięcy, jest darem Bożym. Nie jest dobrze zmuszać się za bardzo do myślenia. Raczej wskazane jest uniżenie się przed Bogiem w prostocie lub skupionej uwadze, jak ktoś, kto chce uczyć się od mistrza, a ten mu pomoże. W modlitwie trzeba więc dążyć do pokory i prostoty dziecka. Nie jest konieczne ani wskazane używanie sposobów ani skomplikowanych technik, by się modlić. Jan Zawili mówi z własnego doświadczenia. Wielu widziałem przepełnionych regułami co do modlitwy, mówiących o niej wiele sekretów, a którzy byli bardzo puści, jeśli chodzi o jej dzieło. Nie tracąc z pola widzenia celu modlitwy, to jest zjednoczenia z Bogiem, nasz doktor Kościoła wskazuje na stosowność używania środków rozumnych w sposób wolny, właściwy tym, którzy rzeczywiście starają się, by zawisnąć na Panu, oczekując na Jego łaski, których zechce im udzielić. Ponad wszelkimi regułami czy metodami, bez względu na to, jak bardzo byłyby skuteczne, w tej kwestii ten więcej skorzysta, kto bardziej się upokorzy, więcej wytrwa i bardziej woła do Pana, pisze święty Jan Zawili.
Była to audycja księdza Marka Raczkiewicza o świętym Janie Zawili, doktorze Kościoła na rok wiary. A w naszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.